Chwała niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, Norbert mówił, że czeka go trudny tydzień, ale Kościół ma zawsze przed sobą trudny tydzień. Ale nie idziemy sami. I mam to przekonanie, że mimo, że stajemy nieraz w obliczu trudnych wyzwań, to przekonanie i pewność, że Bóg przeprowadza nas w zwycięski sposób. Doświadczaliśmy, ja doświadczałem i myślę, że każdy z nas doświadczał tego w swoim życiu wielokrotnie. I nic się nie zmieni w tej kwestii. Bóg zawsze będzie z tobą i ze mną. Dzisiaj chciałbym usłyszeć w takim temacie Wszystko mogę. I drugi taki tytuł, Nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. I do tych niemożliwych rzeczy potrzebuje ciebie i mnie. Do wykonania niesamowitych, niemożliwych rzeczy Bóg potrzebuje mnie i ciebie. Wiele razy w swoim życiu już tego doświadczałem, ale kiedy przychodzą kolejne wyzwania, zawsze gdzieś tam pojawia się obawa, lęk. Myślę, że tak przeżywamy podobnie. I pamiętam taką historię sprzed wielu, wielu lat, kiedy byłem takim początkującym Bożym dzieckiem. To był początek lat 90. Nawróciłem się w 88 roku. Pracowałem na kopalni i pamiętam, kiedy przyszedłem na nocną zmianę, byłem zdziwiony, że jeszcze jest kierownik, a jeśli jest kierownik, to jest jakaś grubsza sprawa, jest jakiś problem. Okazało się, że na koniec pierwszej zmiany uszkodził się stojak w jednej sekcji w ścianie i już przez 8 czy 10 godzin mechanicy, hydraulicy, ślusarze nie są w stanie go wymienić. Żeby go wymienić, trzeba było ściągnąć strzałowych, odpalić ładunki nad sekcją. Ja wiem, że to jest trudny język i nie rozumiecie może, o czym ja mówię, ale ponieważ ściana była bardzo metanowa, więc strzelanie było takim bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem. I kiedy przyszedłem do pracy, kierownik tak jakby czekał na mnie, przyszedł i mówi: Jacek, weź ludzi, ilu chcesz. I jeśli nie wymienisz tego stojaka, to znaczy, że jest to niemożliwe. Powiedziałem, że chcę jednego człowieka, bo wiedziałem, że w tej ciasnocie ilość ludzi nie rozwiąże problemu, a standardowo taką robotę robiliśmy we dwóch zawsze i zajmowała nam gdzieś godzinę. Kiedy zjechaliśmy na dół, specjalnie przyspieszono nam zjazd, zjechaliśmy osobną windą. Tam już czekał pociąg, zawiózł nas w rejon ściany. Kiedy dotarliśmy już do ściany i kiedy wszedłem, bo to był początek, zobaczyłem, że jest to niemożliwe. I kiedy spojrzałem na to, wiedziałem, że jest to niemożliwe, żeby ten stojak wymienić. Usiadłem, kolega, który był ze mną, zaczął chodzić, kopać ten stojak, przeklinać. Ja mu powiedziałem, żeby usiadł. A on mówi, co? No bierzemy się za robotę. Ja mówię, a wiesz, jak to zrobić? Bo ja nie wiem. Usiadłem i zacząłem się modlić. I tak po dłuższej chwili nagle do niego mówię, no to wyciągamy ten stojak. Po dziś dzień nie wiem, jak to się stało, ale wymontowaliśmy go w 5 minut. Za następne 10 mieliśmy wstawiony nowy i kiedy zjechała zmiana, za dalsze 15 minut my już żeśmy jedli kolację i pili wodę. To było niemożliwe. Kiedy zadzwoniłem do kierownika, że już to jest zrobione, 3 razy się mnie pytał, czy żartuję. Powiedziałem, nie, no skądże, no już to jest wymienione. No to jak to zrobiłeś? No nie wiem. Nie wiem. Po prostu zrobiłem to jak zwykle, ale wiem, że w tym był mój Bóg. Oczywiście, kiedy mieliśmy możliwość już potem porozmawiania o tym, no to ja wiedziałem, że ty tak powiesz. I w jego oczach byłem lepszym fachowcem od innych, a naprawdę wielu, wielu fachowców z potężnym doświadczeniem nie mogło tego dokonać, bo byli sami. Ja nie byłem lepszy od innych, po prostu nie byłem sam. I wiem, kto był w tym wszystkim i kto tego dokonał, mój Pan. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy przeczytali z listu Pawła do Filipian z 4 rozdziału i 12-13 wiersz. Apostoł Paweł mówi tak. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Apostoł Paweł mówi, ja parafrazuję te słowa, jestem zadowolony ze wszystkiego. Czy jestem głodny? No, ja jakoś nie zawsze jestem zadowolony. Wiecie, żołądek bardzo mocno przemawia. To jest taki organ, który naprawdę daje konkretnie o sobie znać i nawet tęga wiara wymięka nieraz w takich momentach, kiedy żołądek mówi. Albo finanse, albo inne dziedziny życia. Ale Paweł mówi, jestem wyćwiczony, jestem nauczony. W życiu bywa różnie. Wiecie, jest takie powiedzenie, raz na wozie, raz pod wozem. Naprawdę w życiu bywa różnie. Nauczyłem się cierpieć głód, niedostatek, ale też radzę sobie, kiedy jest powodzenie, radzę sobie z tym, kiedy jest obfitość. Nauczyłem się tego. Jestem zawsze zadowolony w Jezusie Chrystusie. Czy jesteś zawsze zadowolony, zadowolona w Jezusie Chrystusie? To jest takie niebezpieczne myślenie. Bo jeśli bym nie miał tego problemu, to byłbym zadowolony. Jeśli byś nie miał, czy nie miała tego problemu, to miałabyś inny. Jestem zadowolony. Wiecie, Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i Bóg oczekuje, że będziemy chodzili w Jego mocy i On specjalizuje się w powoływaniu słabych ludzi, takich jak ty i ja, do wykonywania niemożliwych rzeczy. Słabych ludzi do wykonywania niemożliwych rzeczy. Często patrzymy na potencjał, często patrzymy na obdarowanie, analizujemy, nie, ja się do tego nie nadaję, są lepsi, ja nie mam szkoły, ja nie mam talentu. Ale kiedy patrzymy w Boże Słowo, to widzimy, jak różnych ludzi Bóg powoływał i on nie miał z tym problemu. I wydawałoby się, patrząc ludzkim okiem, że byli to nieodpowiedni ludzie. Ja już wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, że kiedy zostałem Bożym dzieckiem, miałem takie myślenie o sobie, że w kościele mogę robić wszystko, tylko nie uczyć dzieci. To wiecie, to było bardzo nieskromne. Mogę robić wszystko. To jest niebezpieczne. Tylko nie uczyć dzieci. Jak już znacie historię, przez 15 lat uczyłem szkółkę niedzielną. Bóg tego wszystkiego, co mu oferowałem, nie chciał. Nieraz w twoim i w moim życiu Bóg chce od ciebie tego, czego ty nie chcesz. My często, patrząc na współczesny świat, który jest nastawiony na doskonałość, na samoszkolenie, na samodoskonalenie. Wiecie, pisze się dzisiaj wiele książek. Możesz wszystko. Możesz wszystko, potrafisz wszystko, osiągniesz doskonałość, zrobisz biznes, będziesz miał wielkie pieniądze. I wiecie, ci ludzie, którzy propagują ten sposób doradzania innym, oni często biorą wzorce z Biblii, ale nigdy się do tego nie przyznadzą. Ale często opierają się na Biblii. Różnica jest tylko w tym, że cel jest inny. Jeśli Bóg cię wybierze i powoła, to on ma inny cel niż ten, który sam sobie zakładasz. Powiem tak. Wiele razy, kiedy Bóg do mnie mówił, że mam coś zrobić, to miałem świadomość, że do tego się nie nadaję. Że tego nie potrafię. I o wiele chętniej zrobiłbym zupełnie coś innego. Też tak macie? Kiedy przyjdzie do ciebie pastor czy jakiś brat, siostra, mówi, zrobisz to? Wiesz co, ja nie umiem, ja nie potrafię, ale ja znam kogoś, kto to potrafi. Pomyliłeś adres. Ja znam kogoś, kto to potrafi. I człowiek w tym pędzie dzisiejszym próbuje osiągnąć pewną doskonałość, pragnie zrobić karierę, pragnie osiągnąć wysokie cele i pragnie znaleźć w tym wszystkim zaspokojenie, tak zwane szczęście. Wiecie, czytam nieraz na forach internetowych wypowiedzi różnych słynnych ludzi, bardzo bogatych, najczęściej to są sportowcy. I jeszcze nie słyszałem, żeby któryś zmienił klub i w odstępne dostał tam 7 milionów euro, żeby powiedział, że nie jest szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, że będę mógł grać w tym zespole i inkasować miesięcznie 1,5 miliona euro. Jestem szczęśliwy. Ale Bóg powołuje nas do innych zadań i nie zawsze to będzie takie opłacalne, nie zawsze będą z tego profity, nie zawsze będzie och i ach. I Bóg nie oczekuje od nas takiej postawy. Zrobię wszystko najlepiej. Będę najlepszy. To właśnie Bóg nie przyznaje się do takich ludzi. I kiedy wejdziemy w Słowo Boże, to zobaczymy, że Bóg dokłada rękę do pracy i dzieła ludzi, którzy mówią, jestem słaby, nie mam sił, nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. Wiecie dlaczego? Bo wtedy Bóg wie, że sukces będzie jego sukcesem. Kiedy dasz radę, kiedy możesz wszystko, kiedy zrobisz to lepiej od innych, to sukces jest twój. Ale kiedy Bóg dołoży swoją rękę do twojej mojej słabości, to sukces, zwycięstwo jest jego sukcesem i jemu należy się wszelka cześć i chwała. A więc Pan Jezus, kiedy powołuje ciebie i mnie, a mam to przekonanie, że na tym miejscu nie ma osoby, której by Bóg nie powołał, do pracy, do służby, to ma jeden cel. Doprowadzić ciebie i mnie do zwycięskiego końca. Bóg nie chce na ciebie i na mnie nałożyć służby, która cię zniszczy, która cię przywali, która cię zabije. Kiedy Bóg daje nam coś do wykonania, to on widzi koniec, on widzi ten skutek. Ale on jest uwarunkowany. Czy chcesz to zrobić sam i po swojemu, czy zaufać mistrzowi i zrealizować jego plan? Nasze plany często biorą w łeb, nasze plany często powodują w nas frustrację, ale kiedy realizujemy Boży plan, to możesz mieć tą pewność, że jeśli zaufasz Panu, to zwyciężysz. Moi drodzy, w Ewangelii według świętego Jana czytamy w 15 rozdziale od 6 wiersza. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Kto nie trwa we mnie. Możesz robić doskonałe, fajne rzeczy. Ale jeśli nie trwam, nie trwasz w Jezusie, to ten owoc jest marny. Ten owoc nie przynosi chwały naszemu Panu. Kto nie trwa we mnie. A więc to nadrzędne zadanie dla mojego i Twojego życia. Nierozerwalna więź, łączność ze swoim Panem. Trwanie. Uzależnienie się od Jezusa. Wiecie, często mówimy o Bożej woli, ale Boża wola nie zawsze nam się podoba. Często uwiera, często jest niewygodna, często jest niechciana. Mamy wiele przykładów w Bożym Słowie. Kiedy Bóg objawiał swoją wolę ludziom Bożym, to było im to nie na rękę. Choćby wspomnijmy Jonasza. Bóg powiedział, udaj się do Niniwy. Co zrobił Jonasz? Udał się w kierunku przeciwnym. Zrobił dokładnie coś odwrotnego, chociaż wiedział, co było Bożą wolą. Ale jego nastawienie, jego myślenie, jego postrzeganie sytuacji było takie, że nie pozwoliło mu zrealizować Bożej woli. Był w opozycji. Sługa Boży w opozycji wobec swojego Pana. I dalej czytamy, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje trwać w was będą. To jest klucz do każdej służby, do każdej pracy, do każdego zadania. Zależność od, użyję takiego nieładnego słowa, zleceniodawcy. Nasz Pan daje ci zlecenie, daje robotę. I nie pyta, czy to ci odpowiada. Czy masz ochotę to zrobić? Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że jest ignorantem i nie liczy się z twoim moim zdaniem, ale on wie, co dla ciebie jest najlepsze. Macie małe dzieci. To wiecie, że nie zawsze to, co w moim, w twoim, w naszym rozumieniu jest dobre dla dziecka, jest dobre z punktu widzenia samego dziecka. Sprzeczność interesu totalna. My wiemy, że kiedy 7- czy 8-latkowi mówisz, że ma posprzątać zabawki, to on nie będzie szczęśliwy. Ale również wiemy, że to jest bardzo ważne. I to bardzo wpływa na jego życie, na jego postawę, że w ten sposób bardzo wiele się uczy. Moi drodzy, i dalej czytamy. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Przez to uwielbiony będzie Ojciec. Jeśli będziemy trwali w naszym Panu, to te uczynki, te zadania, które na nas nałoży, będą go wywyższały, będą go uwielbiały. Nie zawsze my będziemy zbierali pochwały, aplauz i uznanie. Ale powiem wam, to wcale nie znaczy, że będziemy mniej szczęśliwi, a może inaczej, będziemy naprawdę szczęśliwi. I nie musi na twoje konto wpływać miesięcznie 1,5 miliona euro, abyś był czy była szczęśliwa. Bo tych ludzi, którym te kwoty wpadają na konto, to jest tak nikła garstka, czyli reszta byłaby na straconej pozycji. Ale my mamy więcej, dużo więcej i mamy świadomość tego bogactwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Ale osiąganie Bożych obietnic, które Bóg nam daje, wymaga wysiłku. Osiąganie Bożych obietnic wymaga wiary i wymaga zaufania. I chciałbym użyć kilku przykładów z Bożego Słowa osób, które poprzez wiarę, zaufanie, poddanie się Bogu wykonały Boży plan w swoim życiu. I chciałbym najpierw wspomnieć o Noem. Wiecie, kiedy Bóg przyszedł do Noego, przedstawił mu szalony projekt. No i dostał zlecenie. Wybuduj statek. Wiecie, my widzieliśmy statki, a Noe nigdy nie widział statku. Miał zbudować coś, czego nigdy nie widział. Wiecie, pamiętam taką historię sprzed lat, kiedy zaproponowano mi, abym uczył szkółkę niedzielną. Przyszedł do mnie brat Stasiu Cieślar i mówi, bo on już dużo wyjeżdżał i nie miał, że tak powiem, możliwości czasowych, aby uczyć w tej szkółce. I mówi, będziesz uczył szkółkę. On się nawet mnie nie spytał, czy ja chcę uczyć szkółkę, tylko on mnie poinformował, będziesz uczył szkółkę. A ja mówię, Stasiu, ale ja w życiu nie byłem na szkółce niedzielnej. Dasz sobie radę. Wiecie, i poszedłem na szkółkę. I jakoś sobie dałem radę. I Bóg nie spytał Noego. Wiesz co, Noe, tak się zastanawiam, no, sprawa jest poważna, czy ty dasz radę? Bóg mu powiedział, masz to zrobić. I kiedy współcześni inżynierowie badają ogrom tego przedsięwzięcia, są zszokowani, jak doskonałym statkiem była Arka. Noe zbudował coś, czego nigdy na oczy nie widział, ale zrobił to tylko dlatego, że zaufał Bogu. I kiedy Bóg nas powołuje do służby, to mamy dwie opcje. Albo mamy swoje oczekiwania i plany, albo pozwolimy się prowadzić krok po kroku i widzieć Boże działanie. Kiedy my zakładamy swoje plany, to one są najczęściej bardzo krótkoterminowe i my byśmy chcieli osiągnąć zamierzony cel i skutek jak najszybciej. Bóg, który nas doskonale zna jako nasz Stworzyciel, wie, że potrzebujemy czasu. Wie, że wiele z jego projektów, pomysłów, planów wymagają czasu. I nawet nie tyle samo wykonanie tego planu, chociaż budowa Arki Noemu zajęła kilkadziesiąt lat. No ale moi drodzy, jeśli on żył ponad 800, to nie było aż tak dużo w sumie, nie? To biorąc na nasze realia życiowe 7-8 lat, to nie jest jakaś taka bardzo odległa perspektywa. Dostał zlecenie wykonania roboty, i gdyby nie jeden szczegół. Ja mam to przekonanie, że Noe bardzo słuchał uważnie Boga. Noe nie posłuchał tylko wybuduj arkę i usiadł i zaczął walić głową w kamień, to jest niemożliwe. On jeszcze posłuchał dalej, jak to ma zrobić. Często kiedy ja przynajmniej ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, kiedy zaczynam jakąś służbę, to gdzieś do mnie dotarło, że mam to robić, a potem już myślałem, że już wiem, jak to robić. I popełniałem błędy i płaciłem pewną cenę za te błędy. Ale Noe posłuchał dalej. Poddał się Bogu, posłuchał doskonałej instrukcji, włożył wszelkie siły, pełne zaangażowanie i wszyscy wiemy, że wykonał to, do czego Bóg go wybrał. Nie czytamy zbyt wiele o Noem, czy był jakimś technicznie uzdolnionym człowiekiem. No nie wiemy o tym, ale wiemy, że wykonał niesamowitą robotę. Że zrobił coś, co my, mając jednak tą szerszą wiedzę dzisiaj, myślę, że byłby to dla nas problem. Ja wiem, że dzisiaj zlecenie dostałby biuro projektowe, kilkadziesiąt współpracujących firm, ten wykonałby jakieś żebrowanie, inne wykonałyby firmy, tak jak buduje się dzisiaj samoloty, kilkadziesiąt firm w całej Europie, potem poszczególne elementy zwozi się w jedno miejsce i sprawa załatwiona. On miał to zrobić wszystko sam. Nie mając żadnej wiedzy i żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. I czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 7 wierszu. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę. Wiecie, my często nie potrafimy tych dwóch rzeczy połączyć. Jak można przez wiarę coś takiego zbudować? Przecież to wymaga wiedzy, to wymaga doświadczenia, to wymaga narzędzi. Biblia mówi przez wiarę. Noe uwierzył Bogu, a za tym przyszły inne rzeczy. Myślę, że wielu rzeczy musiał się nauczyć. Przez wiarę dziedziczymy obietnicę. Pyk, i już mamy? Przecież mamy wiarę. Obietnice są nasze i są pewne, ale jeszcze Bóg uwzględnia w tym czas. I Noe uwierzył Bogu. Zaczął wykonywać tę robotę. Rozwijał się, uczył. I kiedy arka była gotowa, myślę, że stanął z pewnej perspektywy, złapał się za głowę i powiedział: Boże, co ja zrobiłem? To niemożliwe. Sam był w szoku. Myślę, że wiele razy w ten sposób Bóg nas zaskakuje. Nasze oczekiwania były nawet mniejsze. Albo nasze wyobrażenia były na nie. Kiedyś miałem kolegę, który na wszystko mówił nie. I jak się coś nie udało, to mówiłem, że się nie uda. Ja wiedziałem, że się nie uda. Ale nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Wielokrotnie to udowadniał i cały czas udowadnia w twoim i w moim życiu, że On stoi za tymi niemożliwymi rzeczami. My często nawet nie potrafimy ich rozeznać i przypisujemy je sobie. Ale nie o to Bogu chodzi. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Ani deszczu nie widział, ani okrętów nie widział. Wiecie, totalna jazda. Zbuduj coś, bo będzie coś. Ale przyszedł czas, że Noe, minęło kilkadziesiąt lat, kiedy skończył budowę arki i myślę, że tak w 100% dopiero wtedy dotarło do niego to, co Bóg mu wcześniej powiedział. To tak jak uczniowie, którzy chodzili z Panem Jezusem, a potem po czasie, kiedy Jego już nie było, nagle jakby łuski z oczu im spadły i zobaczyli to, czego wcześniej nie pojmowali i czego nie rozumieli. Drugim takim człowiekiem, który zrobił coś, co było niemożliwe, był Abraham. Posłuchajmy, co Słowo Boże mówi o Abrahamie. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę. Taka tabula rasa, czyli niezapisana tablica. Nie mam pojęcia, nie wiem. Ale Bóg mówi, to idę. Po co? Nie rozumiem. Wiecie, kiedy my czytamy te historie, to wydaje nam się to oczywiste. No przecież wiemy, gdzie on poszedł, przecież wiemy, po co poszedł. Ale Boże Słowo mówi, że on nie wiedział. I dopiero kiedy robił kroki wiary, stopniowo Bóg odsłaniał mu swój plan. I kiedy na końcu swojej drogi spojrzał wstecz, mówi: wow, Boże, ale jesteś wielki. Niesamowite rzeczy. I to ja? I Jeszcze jedna taka osoba. Mojżesz. Człowiek wychowany w królewskiej rodzinie, znamy jego historię. Przyszedł taki moment w jego życiu, że musiał się określić, co wybiera. Wygodne, dostatnie życie w pałacu, czy coś zupełnie przeciwnego? Czy to był wybór, który w zasadzie jakoś trudno uargumentować? Wybierasz bogactwo czy problemy? Wybór wydaje się oczywisty, ale w przypadku Mojżesza taki nie był, taki oczywisty. I czytamy, że przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przed rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę rodziców Mojżesz znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł. Ale później już o swoim życiu decydował sam. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Miał w sercu zakodowaną przynależność, miał w sercu to DNA. Jestem z tego narodu. Może on do końca tego nie rozumiał, ale gdzieś jakaś część jego serca lgnęła do tych ludzi. A z drugiej strony spokojne i wygodne życie. W czasy na Majorce albo w czasy pod gruszą w swoim ogródku. Wybór jest oczywisty. Ale Mojżesz dokonał właściwego wyboru. Kiedy stanął przed gorącym krzewem, miał 80 lat. 80 lat. Powiem, z mojej perspektywy już był stary. Chociaż ten próg starości u mnie już coraz wyżej się podnosi. Ale nadal uważam, że 80 lat to już jest poważny wiek. Przepraszam tych, którzy mają 80 lat, ale wiem, że mnie rozumiecie. Kiedy miał 80 lat, stanął przed gorącym krzewem i Bóg objawił mu swoją wolę. Stary człowiek. I wymienię 3 powody, dla których Mojżesz nie nadawał się do tej roboty. Po pierwsze, był za stary. Wiecie, my potrafimy Bogu argumentować, my nawet myślę, potrafimy wytłumaczyć Bogu, dlaczego do czegoś się nie nadajemy. A więc po pierwsze, Mojżesz był za stary. Po drugie, był nieśmiały. I po trzecie miał wadę wymowy, czyli, jak niektórzy mówią, jąkał się. 3 atrybuty przywódcy narodu. Stary, nieśmiały i jąkający się. Słuchajcie, przecież na zdrowy rozum, kto by takiego człowieka wybrał do takiej roboty? Wszystko mówiło na nie. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, wiemy, że Bóg widzi daleko więcej niż my. My oceniamy ludzi na podstawie wyglądu, na podstawie obdarowania, talentów, możliwości, zasobności portfeli. A Bóg zobaczył w człowieku, który nie miał nic, zobaczył coś. I dał mu robotę, zadanie do wykonania, któremu nie podołałby w moim przekonaniu żaden inny człowiek, tylko Mojżesz. I to jest dowód na to, że Bóg się nie myli. Oczywiście Mojżesz nie był od razu chętny na współpracę. Argumentował to Bogu, mówił, dlaczego się nie nadaje do tej pracy. Ale Bóg oddalił te wszystkie wątpliwości i pomógł mu je rozwiązać. I kiedy Mojżesz określił się, podjął się ogromnego wyzwania. 2 miliony ludzi. 2 miliony ludzi wyprowadził na pustynię. Ale zanim wyprowadził, ja myślę, że wiecie, istnieje taki pogląd, że jeśli masz doświadczenie w czymś, to będzie ci łatwiej. Jeśli masz w czymś doświadczenie i ci zlecą tą robotę, to będziesz miał dużo łatwiej. Spójrzmy na Mojżesza troszeczkę inaczej. Ja myślę, że jego doświadczenie wcale mu nie pomogło. On doskonale wiedział, jak funkcjonuje państwo egipskie. On doskonale wiedział, jakie jest prawo. On doskonale wiedział, co za to grozi. On doskonale znał cały system zarządzania tego kraju. On doskonale wiedział, kim są kapłani, kim są wróżbici, magowie i wszelkiej maści czarownicy. I on doskonale wiedział, przeciwko komu Bóg go postawił. I znowu, kiedy patrzymy w Biblię, my patrzymy na Mojżesza z perspektywy celu. Kiedy wszedł na górę i ujrzał z daleka ziemię obiecaną. A ja już nawet słyszałem, no i nie wszedł do tej ziemi, bo jednak zawalił. Bo nie posłuchał Boga. Czy nieraz łatwo nam patrzeć na Bożych mężów, bo łatwiej nam się utożsamić z nimi, patrząc na ich upadki, błędy i porażki, niż na osiągnięcia. No bo przecież Dawid też zgrzeszył. W Biblii jest jasno napisane. Wiecie, że nieraz patrzymy na tych ludzi poprzez pryzmat ich słabości i upadków. Ale oni osiągnęli cel. Oni osiągnęli metę. Oni wykonali Boży plan i oni zwyciężyli. Ale te fragmenty, te elementy mówią tylko o tym, że byli takimi samymi ludźmi jak ty i ja. Niesamowite, jak potrafi Bóg z niczego zrobić coś. Kiedy Mojżesz dowiedział się, co ma zrobić, jestem przekonany, że sparaliżował go strach. I to właśnie, o czym powiedziałem, znał doskonale ten system zarządzania tym państwem, funkcjonowanie tego. Dodatkowo wzmacniało lęki i obawy. Ale również widzimy to, jak wielkiej pokory był to człowiek. On nie osiągnął celu, nie wyprowadził tego narodu dlatego, że był wybitny, że był geniuszem, tylko dlatego, że całkowicie poddał się Bogu. Jego możliwości, jego talenty okazały się w pewnych sytuacjach bezużyteczne. Ale jego skarbem i jego siłą była zależność od Boga. I my wszyscy patrzymy na Mojżesza i widzimy w nim mocarza. Ale Bóg widział w nim słabego człowieka i ulokował w nim swoją moc. I Bóg zwyciężył. Zwyciężył przez takiego słabego człowieka. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej osobie. Oczywiście w Bożym Słowie jest wiele, wiele przykładów takich osób. Słabych, nie nadających się pozornie do danego zadania. Spójrzmy na Marię. Kiedy przychodzi do niej anioł i mówi. I zwiastuje jej. A ona mówi, jakże to możliwe, przecież nie mam męża. Wiecie, w dzisiejszych czasach to nie jest problem. Żeby poczęło się dziecko, wcale nie jest potrzebny mąż. Ale w tamtych czasach myślenie było jeszcze na tym poziomie, że dziecko jest skutkiem małżeństwa. I Maria w prostocie swojej mówi, jak to możliwe? Przecież nie ma męża. I anioł Boży mówi jej, jak to się stanie. I była posłuszna. Wiecie, nawet nie próbuję naciągać swojej wyobraźni do takich maksimów, aby sobie wyobrazić, co by było, gdyby Maria odmówiła. Nie byłoby żadnej szans i nadziei dla nas. 16-letnia dziewczynka poddaje się całkowicie Bogu. I wszyscy widzimy, jaki to niesamowity wpływ wywarło na cały świat. Maria nie miała dyplomu najwyższej uczelni, nie pochodziła z bogatej rodziny, nie była elokwentna, była prostą dziewczyną. Czy Bóg nie miał lepszych? Nie miał. Nieraz trudno nam uwierzyć w to, że Bóg się nie myli. Bo żeby zobaczyć, że Bóg się nie myli, to nieraz potrzeba paru lat. Odpowiedź nie jest jasna, oczywista w 15 sekund. My żyjemy w czasach, gdzie na wszystko musimy mieć odpowiedzi, najlepiej szybko, a jeszcze lepiej przed zadaniem pytania. Wszystko musimy mieć zaraz. A swoje słowo, swoje plany i swoje pomysły Bóg uwiarygadnia nieraz przez lata. I dlatego, kiedy czytamy w Bożym Słowie, to na koniec, patrząc na koniec ich życia, patrząc na koniec, nie na start. Wiecie, nikt nie zachwyca się startem. Zwycięzcy nie ogląda się na starcie, zwycięzcy ogląda się na mecie, w zależności od dystansu. I może myślisz o sobie, ja się nie nadaję, ja już jestem za stary, a ja jestem za młoda, a ja nie mam szkoły, a ja. Kiedy czytam Boże Słowo, to widzę, jakich ludzi Bóg używał. Wiecie, Katrin Kuhlman powiedziała kiedyś takie słowa. Bóg nie szuka złotych naczyń, Bóg nie szuka srebrnych naczyń, Bóg tylko szuka takich, którzy poddadzą się do Jego dyspozycji. I to, że Bóg ciebie i mnie powołuje do pracy w Bożym Królestwie, to nie znaczy, że jesteś lepszy od innych, czy lepsza, ale to znaczy, że On wie, że możesz to zadanie wykonać. Ale ono jest uwarunkowane poddaniem się, zaufaniem, wiarą i posłuszeństwem. Może nie jesteś złotkiem albo sreberkiem. Może nie znasz paru języków obcych. Nie masz dyplomu wyższej uczelni. I myślisz, co ja mogę? Kiedy czytam Boże Słowo, widzę ludzi, których Bóg używał. Jedni byli bardzo bogaci, inni byli bardzo biedni. Inni byli bardzo wykształceni, Inni nie umieli czytać i pisać. I to nie było przeszkodą dla naszego Pana. To, co masz, to, co umiesz, to, co wiesz, nie jest przeszkodą. Kiedy Bóg powołuje człowieka do Bożego Królestwa, nie wzywa go na casting, na rozmowę kwalifikacyjną. Powiedz, co potrafisz, czy się nadajesz. Wiecie, nabór do Bożego Królestwa, chodźcie wszyscy. No tak jest napisane. Chodźcie wszyscy, którzy pragniecie. To jest nabór do Bożego Królestwa. I dla każdego jest tam miejsce i dla każdego jest praca. I Bóg wie, do czego się nadajesz. Jeśli myślisz o sobie, że nie nadajesz się do niczego, to urągasz Bogu. Mówię to z pełną premedytacją. Jeśli myślisz o sobie, że do niczego się nie nadajesz, urągasz Bogu, Stwórcy, który cię stworzył. Przez pomyłkę? Kiedy patrzymy na doskonały plan, to nie jesteś pomyłką. Bóg cię uwzględnił w tym planie. Ma dla ciebie miejsce. Tylko potrzebujemy się poddać. Tak jak powiedziałem, Boża wola. Bardzo często mówimy Boża wola. Bardzo często chcielibyśmy, aby ona działała się w naszym życiu, aby była wykonywana. Ale często ona uwiera. Często jest niewygodna. Wiecie, kiedy chcesz wykonywać Bożą wolę, to trzeba będzie nieraz Bogu powiedzieć, Panie, nie co ja, ale co Ty chcesz. Bo ja to widzę inaczej. Ja to bym inaczej chciał. Ale trudno jest przyjąć to w takiej formie, jak to Bóg dla ciebie, dla mnie przygotował. Nie myśl, że nie masz talentów, nie masz darów, nic nie umiesz. Wiecie, to jest oszustwo i też sposób na usprawiedliwienie swojej bezczynności w Kościele, w Bożym Królestwie. Ja nic nie umiem. Czy to jest wygodne? Nie wiem, ile lat idziesz za Panem, rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt. Czy wiesz, jaka jest Boża wola dla ciebie? Czy masz przekonanie, że realizujesz tą wolę? Może idzie pod górę. Może idzie ciężko. Może nie ma tych efektów, jakie chciałabyś, czy chciałbyś widzieć. Ale idź do przodu. Bo nasz Pan jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bo Słowo Boże mówi, wszystko mogę. W Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia. Wszystko mogę. Apostoł Paweł pisząc ten werset nie pomylił się. Ale chciałbym tam jeszcze dodać coś. To nie jest poprawka, korekta Bożego Słowa. Wszystko mogę, to czego chce Bóg w moim życiu. Wszystko mogę. Mogę zrealizować to, czego Bóg oczekuje ode mnie i co wkłada w moje życie. Moi kochani, kończąc, chciałbym, abyśmy powstali i znamy swoje życie, znamy swoje serca, znamy swoje możliwości, znamy swoje słabości. I zróbmy taki rachunek sumienia. Na ile pozwalam Bogu, aby to wszystko w moim życiu wykorzystał? Na ile pozwalam Bogu? Jestem słaby, jestem chory, ja już mam swoje lata, to mnie zwalnia ze służby, z odpowiedzialności, albo jeszcze jestem za młody. Panie, co Ty chcesz, a nie ja? Boże Słowo daje nam tyle dowodów, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I ani Twój stan zdrowia, ani majątku, ani posiadania, ani wykształcenia nie jest żadną przeszkodą. A więc kiedy nie realizujemy Bożej woli w swoim życiu, tak naprawdę nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. I możemy tylko liczyć na Bożą łaskę. Módlmy się.